Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Środek wakacji, przeżywamy miesiąc sierpień, który jest szczególnym miesiącem. W tym czasie pielgrzymujemy do sanktuariów na terenie naszej ojczyzny. Myślimy o Jasnej Górze, ale dzisiaj jako pielgrzymi przybywamy tutaj, do Kalisza, do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, aby modlić się w intencji rodzin, małżeństw i obrony poczętego życia. Nawet pomimo trwających wakacji nie chcemy w tej modlitwie ustawać. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o ogólnopolskich inicjatywach, które podejmuje na co dzień Fundacja Centrum Życia i Rodziny w Warszawie. Każdy z nas może stanąć po stronie cywilizacji życia. Możemy być obrońcami tych, którzy sami obronić się nie mogą. Bardzo serdecznie w Kaliskiej Bazylice witamy pana Pawła Ozdobę, prezesa Fundacji Centrum Życia i Rodziny, publicystę, politologa, a także męża. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pan Paweł od wielu lat jest zaangażowany w działalność pro-life. Dzisiaj o tym sobie troszeczkę powiemy. Bardzo się cieszymy, że jest z nami także Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu Marsz Info. Pani Ola to także absolwentka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która przygotowuje się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Szczęść Boże, witamy w Kaliszu.
Szczęść Boże.
Na samym początku chcemy Państwa zapytać także o Waszą fundację, Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Jaka jest Wasza misja? Bo myślę, że w swojej działalności macie bardzo konkretne przesłanie, które realizujecie.
Fundacja rzeczywiście została założona po to, żeby zajmować się fundamentalnymi sprawami, bowiem staramy się w naszych aktywnościach, naszych działaniach i naszych kampaniach podejmować tematykę pro-life, tematykę obrony życia, ale także obrony takich wartości jak małżeństwo, jak rodzina. Prowadzimy działalność swoją wielotorowo, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na dwa różne aspekty. Z jednej strony bronimy wartości takich jak ochrona życia, domagamy się zwiększenia ochrony prawnej życia w naszym kraju, ale z drugiej strony również bronimy małżeństwa, bronimy rodziny przed atakami różnych ideologii, których dziś nie brakuje, ale z drugiej strony również zajmujemy się taką sferą bardzo pozytywną, ponieważ chcemy promować odpowiednie wartości, chcemy promować ochronę życia jako taką zasadę uniwersalną, w zasadzie zasadę, którą można wyznawać, wartości, którym można chełbić, które można promować, będąc także osobą nawet niewierzącą, ponieważ faktycznie każdy ma prawo do życia, niezależnie od tego, czy patrzymy na tą sprawę z perspektywy osoby wierzącej, czy też nie. Z drugiej strony oczywiście chcemy promować małżeństwo jako taką wartość niezwykle istotną, nie tylko ze względów oczywistych, ale także ze względów takich górnolotnych, można powiedzieć, bowiem małżeństwo jest fundamentem, na którym buduje się rodzinę, która faktycznie tworzy nasz ład społeczny, nasze społeczeństwo. A zatem bronimy, ale z drugiej strony promujemy.
Czyli panie Pawle, można powiedzieć, że wasza działalność, mówiąc tak najprościej, skupia się na tych dwóch podstawowych słowach: życie i rodzina.
Zgadza się i to także jakby wskazuje nazwa naszej fundacji Centrum Życia i Rodziny. Skupiamy się przede wszystkim na tych sprawach, na tych wartościach. Natomiast oczywiście, aby osiągnąć cele, które zapisaliśmy w naszej misji, stosujemy różne metody. Metody bardziej tradycyjne, również także metody nowoczesne, bowiem oczywiście nowoczesne technologie pozwalają nam na prowadzenie działalności w różny sposób, także przy użyciu nowoczesnych mediów elektronicznych internetu, ale oczywiście podejmujemy nasze działania promujące życie i rodzinę w sposób bardziej tradycyjny, chociażby organizując różnego rodzaju eventy, wydarzenia, konferencje, wydając publikacje, wydając pewne broszury informacyjne, uczestnicząc w debatach, konferencjach, ale oczywiście przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt organizacji marszów dla życia i rodziny, bowiem to jest jeden z głównych elementów, które w naszej fundacji podejmujemy, jeden z ważnych aspektów, które realizujemy już 16 lat, bowiem faktycznie nasze środowisko, pomimo tego, że 16 lat temu nie byliśmy sformalizowani pod marką Centrum Życia i Rodziny, to jednak moi starsi koledzy i koleżanki organizowali już marsze dla życia i rodziny. Fundacja nasza Centrum Życia i Rodziny istnieje od 10 lat i od 10 lat faktycznie jako główny organizator organizujemy marsz w Warszawie, który jest ogólnopolskim wydarzeniem, ale jednocześnie pragnę zauważyć, że rozwijamy tą ideę marszów dla życia i rodziny w całej Polsce. Przed okresem tych ograniczeń, obostrzeń w ostatnich latach maszerowało z nami 140 miast i miejscowości. W tym czasie, kiedy te obostrzenia się pojawiały, było ich nieco mniej, ale wciąż jest ich bardzo dużo, bowiem w tym roku ponad 60 miast i miejscowości marsze dla życia i rodziny organizuje. My oczywiście jesteśmy głównym koordynatorem tych wszystkich wydarzeń i oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby uczestniczyć, partycypować w organizacji tych wydarzeń, bo jest to wielkie święto polskich rodzin, jest to zawsze wielka, niezwykła, wyjątkowa chwila, gdzie można się spotkać w dobie tak trudnych, prawda, sytuacji. Wiemy, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, też te nasze wartości są atakowane, są kontestowane, a jednak spotykamy się na marszach dla życia i rodziny w gronie własnym, w gronie ludzi z wartościami i wspólnie rozwijamy tą wielką ideę promocji życia i rodziny.
Tak, o tych inicjatywach powiemy za moment nieco więcej. Cieszymy się, że jest z nami Aleksandra, która jest absolwentką Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po studiach, Olu, wyjechałaś na misję na Kubę i właśnie to pytanie, które chciałbym ci postawić, jak znalazłaś się w Fundacji Centrum Życia i Rodziny, czym się zajmujesz na co dzień? Powiedziałaś mi przed momentem, że proszę księdza, cieszę się, że to jest praca z misją.
Tak, i tak właśnie jest. Po wyjeździe na wolontariat misyjny bardzo obawiałam się tego powrotu do, powiedzmy, normalnej rzeczywistości i szukania pracy. No bo wiadomo, mogłam trafić do korporacji czy do jakichś mediów nawet lewicowych i gdzieś ciężko byłoby prawdopodobnie zachować te wartości, żyć nimi. No i też służyć im jako dziennikarz, a właśnie w Centrum Życia i Rodziny jak najbardziej mogę to robić, bo właśnie moja rola w fundacji jest taka, że rozwijam i tworzę portal Marsz Info, który zbiera informacje z całego świata na tematy właśnie pro-life, pro-family, czyli naokoło ochrony życia. Nie tylko chodzi o aborcję, ale również prawa związane z eutanazją, ustawodawstwa, które są obalane bądź uchwalane w różnych krajach. O tym piszemy, ale też naokoło właśnie rodziny. Tutaj też wchodzą sprawy ideologii gender, której myślę, że dzisiaj nie będziemy więcej poruszać, ale tak, no to też jest kwestia ochrony rodziny. Oprócz właśnie typowo newsowych rzeczy piszemy też świadectwa właśnie na przykład kobiet, które wybrały życie. To są naprawdę bardzo poruszające historie. Zawsze staramy się też poszukać zdjęć tych ludzi. To też inny efekt od razu robi, jak można zobaczyć też taką osobę i to jej dzieciątko, które mogłoby nie być na tym świecie.
Tak, jeżeli chcemy być na bieżąco, jeżeli chodzi o tą działalność pro-life, odsyłamy Państwa do portalu, no właśnie, Marsz Info, tam znajdziemy ciekawe wiadomości, świadectwa związane z obroną życia i wartością życia ludzkiego. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę opowiedzieli o kampaniach, które realizowaliście jako fundacja i ciągle realizujecie. Znajdujemy się w Kaliszu, w mieście świętego Józefa. Jesteśmy w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa. I ta kampania, która cały czas trwa, ona nosi tytuł Dzień Ojca na nowo. Wiemy dobrze, możemy się domyślać, że celem tej kampanii jest to, aby Dzień Ojca przenieść na dzień 19 marca, kiedy w liturgii przeżywamy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj mówimy o tym, że mamy kryzys męskości, kryzys ojcostwa i święty Józef może być wzorem dla każdego mężczyzny. Jaki jest cel, panie Pawle, tej kampanii?
Rzeczywiście kampania została przez nas zainaugurowana w roku świętego Józefa i w zasadzie trochę konsekwencją roku świętego Józefa postanowiliśmy znaleźć taki obszar w naszej działalności, którym byłby namacalnym świadectwem, byłby namacalnym efektem tego roku świętego Józefa i stwierdziliśmy, że bardzo łatwo można powiązać dwie sprawy, bowiem oczywiście rok świętego Józefa i samą postać świętego Józefa połączyć właśnie ze wspomnianym przez księdza, no niestety obserwowanym w Polsce także kryzysem męskości, kryzysem, który także promieniuje i jest konsekwencją tego, że małżeństwa się niestety rozpadają, bo dziś średnio statystycznie 50% małżeństw w Warszawie się rozpada. W Polsce ta statystyka jest nieco tylko bardziej pozytywna, bowiem co trzecie małżeństwo się rozpada, ale to wciąż oczywiście są porażające statystyki, którym trzeba przeciwdziałać i postanowiliśmy przedstawić opinii publicznej doskonały wzór do naśladowania. Wzór idealny dla każdego mężczyzny, każdego ojca. Myślę, że każdy z nas, mężczyzn, mógłby się wzorować na postawie i na tym, co sobą reprezentował święty Józef, jakie posiadał cechy, czym się kierował w życiu. To jest niezwykle istotne i stąd nasza inicjatywa ustanowienia Dnia Ojca na 19 marca. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że dziś w Polsce, w polskich kalendarzach 23 czerwca mamy wpisany Dzień Ojca, ale de facto ten dzień nie jest w żaden sposób powiązany z żadną sytuacją, kontekstem historycznym, społecznym. On w żaden sposób nie oddziałuje w zasadzie na nas, bowiem zrobiliśmy nawet taką sondę. Przeciętny Polak nie wie, kiedy jest obchodzony Dzień Ojca. Chcieliśmy ten sposób pokazać, że Dzień Ojca może być wyjątkowym czasem, w którym możemy mówić o ojcostwie, o tym, jaką rolę w życiu społecznym, w życiu rodzinnym powinien odgrywać ojciec. Powinniśmy na nowo przypomnieć o roli właśnie ojca. Stąd też ta nasza inicjatywa. Zrobiliśmy to w ten sposób. Przygotowaliśmy specjalną petycję do polskich parlamentarzystów, z którą skierowaliśmy wprost do pani marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek, w której apelujemy, zwracamy się do poczynienia wszelkich możliwych kroków do tego, żeby ten Dzień Ojca został ustanowiony 19 marca. Celowo mówię ustanowiony, bowiem Dzień Ojca de facto w Polsce, ten czerwcowy, jest obchodzony tylko w kalendarzach, można powiedzieć, bowiem zweryfikowaliśmy tu dzięki pomocy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Prezydenta. W żadnych dokumentach, które znajdują się w archiwach, nie ma, mówiąc wprost, pamiątki po tym, żeby ten dzień został w jakiś sposób przyjęty. On de facto jest przyjęty w ten sam sposób, jak, przepraszam za porównanie, przyjęliśmy, że obchodzimy dzień pizzy, czy dzień jakiegoś tam innego wesołego zwierzątka. Więc nie ma żadnego kontekstu umocowania w naszej tradycji, w naszej historii, w naszej wierze. Stąd też ta nasza propozycja. Mało tego, w ten sposób chcemy nawiązać do pięknej tradycji, którą mają Włosi, którą mają Hiszpanie, którą mają Chorwaci czy Portugalczycy, bowiem w tych krajach właśnie Dzień Ojca od wielu lat jest obchodzony 19 marca. Zatem no mamy tutaj przykład krajów naszych, krajów bliskich nam kulturowo, prawda? Krajów, które są także krajami o tradycji chrześcijańskiej. Możemy do tej tradycji właśnie nawiązać i może się to stać. Wystarczy tylko poprzeć tą inicjatywę. Można to sposób zrobić w taki sposób nowoczesny, podpisać ją na stronie internetowej dzieńojca.pl, ale również wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj w Kaliszu, w sanktuarium, zachęcam do tego, żeby wesprzeć tą inicjatywę tu i teraz, bowiem właśnie na końcu świątyni znajdują się stoliki, gdzie znajduje się właśnie specjalna lista do podpisu. Można tą listę zabrać do domu, znajduje się na nim, w niej, w tym pakiecie list ode mnie tłumaczący, o co chodzi w ogóle w tej kampanii, dlaczego ją prowadzimy, dlaczego chcemy ją skutecznie dokończyć, sfinalizować, ale z drugiej strony znajduje się właśnie treść petycji do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, znajduje się tam też formularz, który warto, należy wypełnić, a także koperta, do której należy spakować ten formularz i odesłać nasz adres. Dodam tylko, że nawet nie trzeba naklejać znaczka, bowiem stwierdziliśmy, żeby Państwu ułatwić to. Wystarczy wrzucić ten formularz do koperty i wrzucić do skrzynki pocztowej. To wszystko. I wystarczy to zrobić, aby przyczynić się do tego spektakularnego sukcesu. Myślę, że to może być spektakularny sukces, czyli ustanowienie Dnia Ojca na 19 marca na uroczystość świętego Józefa.
Ważne jest nasze działanie tu i teraz. Dlatego zachęcamy, żeby przy wyjściu z sanktuarium taką petycję zabrać do domu, podpisać ją, opowiedzieć o tej inicjatywie członkom swojej rodziny, przyjaciołom, najbliższym i tak jak mówił Pan Paweł, odesłać do Centrum Fundacji Życia i Rodziny w Warszawie. Panie Pawle, ta kampania Dzień Ojca na Nowo, ona spotkała się także z takim przychylnym błogosławieństwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, innych biskupów z naszej diecezji, także biskupa kaliskiego Damiana Bryla, ale chcemy też zauważyć, że tę inicjatywę wspierają także ludzie ze świata sportu i mediów.
Tak, mamy oczywiście grono ambasadorów, tak żeby pokazać, że ta kampania jest taka niezwykle ważna dla różnych ludzi, tak? Mówiąc już wprost dobitnie. Nie tylko dla takich jak my, zwykłych działaczy, czy też ludzi zaangażowanych w sprawy Kościoła, ale także dla osób znanych, mówiąc językiem współczesnym, celebrytów. To są ludzie z dużym autorytetem, bo w gronie naszych ambasadorów jest chociażby profesor Aleksander Nalaskowski, ale są również osoby, które zajmują się zawodowo dziennikarstwem, chociażby redaktor Rafał Patyra, ale także są osoby, które zajmują się sportem, bo chociażby Zofia Klepacka, nasza medalistka olimpijska. W tym gronie jest oczywiście także Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, jest były piłkarz Marek Citko, jest dziennikarz, redaktor Krystian Kratiuk, jest wiele innych zacnych postaci, które swoim świadectwem pokazują, wskazują i pokazują, że warto poprzeć tą inicjatywę, przyczynić się do tego, żeby Dzień Ojca był obchodzony na uroczystość świętego Józefa. Myślę, że będąc tu, w tym wyjątkowym miejscu, możemy wspólnie dołożyć swój ostatni kamyczek. Mówię to celowo, ponieważ faktycznie jesienią chcemy kampanię zakończyć i wszystkie podpisy zgromadzone, a jest już ich ponad 66 tysięcy, przekazać marszałkowi Sejmu i ufamy oczywiście, że polscy parlamentarzyści wykażą się tutaj dużą dozą zrozumienia dla tej kampanii, a wydaje nam się, że jest bardzo duża szansa na to, żeby ten projekt przyjąć jako projekt społeczny, obywatelski i faktycznie pozostawić po sobie jakąś pamiątkę po świętym Józefie, namacalną taką i oczywiście pamiątkę po roku świętego Józefa.
Tak, któż może być lepszym wzorem dla mężczyzny, ojca czy męża? Zapytam troszeczkę prowokacyjnie Olę, czy ona, szukając swojego przyszłego męża, szukała właśnie takiego kandydata trochę na wzór świętego Józefa?
Nie mogę powiedzieć, że szukałam, bo jak się poznaliśmy z narzeczonym, to nie szukałam, ale z kolei dla mnie było bardzo pięknym znakiem. Już po jakimś czasie związku on powiedział, że on rzeczywiście szukał bardzo intensywnie, że tak powiem, żony. I właśnie mówił litanie albo nowennę do świętego Józefa. I właśnie w tamtym czasie, w przedostatni albo ostatni dzień nowenny się poznaliśmy. Także myślę, że to też jest dużym świadectwem, że nie tylko kobiety mogą się modlić o dobrego męża do świętego Józefa. Ale tak, no myślę że też, że ta inicjatywa może być, jeżeli udałoby się przenieść Dzień Ojca na święto świętego Józefa. Myślę, że może też nadać treść temu dniu, żeby właśnie mężczyźni, chłopcy, którzy szukają jakiegoś wzorca, szukają autorytetu i niekoniecznie mają go u siebie w domu bądź w swoim środowisku, żeby mieli jakąś postać, którą mogą naśladować, a jaki jest lepszy wzór mężczyzny niż właśnie święty Józef.
Tak, kampania Dzień Ojca na nowo to jedna kampania, która jest realizowana przez Fundację Centrum Życia i Rodziny w Warszawie, ale trwają już także przygotowania do marszu, który odbędzie się w Warszawie, Marsz dla Życia i Rodziny. Jest już znany termin, 18 dzień września i hasło, które w tym roku będzie nam towarzyszyło, ono nawiązuje do przysięgi małżeńskiej i ślubuje Ci. Panie Pawle, dlaczego akurat takie hasło?
Każdego roku oczywiście maszerujemy pod innym hasłem. Wspomnę tylko zeszłoroczne, bo jest bardzo ważne, także myślę, że dla wszystkich Państwa tu zgromadzonych, bowiem maszerowaliśmy pod hasłem Tato, bądź, prowadź, chroń. I oczywiście to było nawiązanie do postaci świętego Józefa, do naszej kampanii, o której już właśnie przed chwilą powiedzieliśmy. Zwracaliśmy wówczas uwagę na kryzys właśnie męskości i na potrzebę funkcjonowania w naszym społeczeństwie odpowiedzialnych mężczyzn, odpowiedzialnych ojców. W tym roku z kolei maszerujemy pod hasłem i ślubuję Ci, bowiem chcemy zwracać uwagę na to, jak dziś niezwykle ważnym fundamentem, który często dziś jest szargany przez różnego rodzaju trudności i losy, jest właśnie małżeństwo. Chcemy zwracać uwagę na to, jaki kryzys ta instytucja małżeństwa przeżywa, bowiem no niestety coraz więcej małżeństw to są małżeństwa niesakramentalne. To jest jeden problem. Kolejna sprawa, że tak jak wspomniałem już na początku, liczba rozwodów jest zatrważająca. Co trzecie małżeństwo zawierane w Polsce, w naszym kraju, statystycznie się rozpada. A zatem jest to konsekwencja niezwykle poważna, niezwykle konsekwencja poważna nie tylko dla samych tych małżonków, którzy się chcą rozstać, którzy rozchodzą się. To jest oczywiście prawdopodobnie negatywna konsekwencja dla życia ich dzieci, ale przede wszystkim po prostu dla naszego społeczeństwa i niestety wzór taki, czyli powiedzmy powszechna akceptacja tego zjawiska jest niezwykle niebezpieczna dla losów naszej ojczyzny. Także jest niebezpieczna pod względem demografii, bowiem oczywiście wzrost dzietność w Polsce jest na fatalnym poziomie. Oczywiście wiem, że dzieje się dużo dobrego, żeby tę dzietność próbować zwiększać, żeby promować taki model rodziny z dużą gromadą dzieci, ale niestety też kwestia kryzysu kulturowego, rewolucji kulturowej pokazują nam niestety negatywne wzorce, prawda? I niestety wiele rodzin, a w większości przypadków po prostu par nie decyduje się na zawarcie małżeństwa i tym samym nie decyduje się na posiadanie już z pewnością gromady dzieci. Niestety te wzorce kulturowe są na tyle agresywne i na tyle mocno docierają do młodego pokolenia, do młodych osób, że faktycznie za chwilę będziemy już w bardzo poważnym problemie, w bardzo poważnym kryzysie, nie tylko dla samej instytucji małżeństwa i rodziny, ale także dla naszej ojczyzny, bo nie zapominajmy o tym, że nowy obywatel, już mówię tak bardzo wprost, to przecież po prostu osoba, która w przyszłości będzie później płacić podatki i utrzymywać aparat państwowy, tak? Bez tego aparatu państwowego nasz kraj nie może funkcjonować, więc w ten sposób także trzeba na to patrzeć. No i co? I dlatego ta inicjatywa promocji małżeństwa, także zwracania uwagi na to, że małżeństwo dziś też często jest kontestowane, bowiem proponuje nam się różne modele rodziny, jak to się dzisiaj przyjęło mówić i niestety środowiska liberalne, lewicowe bardzo mocno promują małżeństwo tak zwane jednopłciowe lub też związki jednopłciowe. Mówi się o tym, że czasami nawet te związki jednopłciowe pozwalają na zwiększenie przyrostu demograficznego. Nie wiem, jak to się dzieje, ale to wypowiedziała te słowa pewna znana profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Musimy zwracać na to uwagę i bardzo mocno krzyczeć, że małżeństwo jest zawsze tylko i wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. To jest oczywiste, wydaje nam się, że to jest banał, ale jednak takie czasy nastały i ta rewolucja kulturowa, która przychodzi do nas z zachodu, jest na tyle agresywna i ma tyle źródeł dostępu, w szczególności do młodego pokolenia, że musimy bardzo mocno podejmować tutaj wysiłki do tego, żeby przynajmniej w jakimś stopniu zrównoważyć ten negatywny przekaz. Stąd też publiczne akty, takie jak Marsze dla Życia i Rodziny, które przechodzą przez całą Polskę, które stają się takim kampanią bardzo medialną, bo też bardzo nam na tym zależy, żeby pokazać, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i małżeństwo jest związkiem sakramentalnym, nierozerwalnym i tylko na tym fundamencie powinniśmy budować naszą przyszłość ojczyzny, naszego społeczeństwa, fundamencie, który jest niezwykle trwały i w zasadzie nie do rozbicia.
Warszawski Marsz dla Życia odbędzie się po raz 17 i ma on charakter marszu narodowego. Aleksandro, jako fundacja też zachęcacie inne organizacje pro-life, aby włączyły się w przygotowania do tego marszu, dlatego że razem możemy lepiej, ale razem możemy także więcej.
Tak, zapraszamy nie tylko organizacje, ale każdą osobę, której te wartości są bliskie, a myślę, że tutaj zebranym są. Każdy może zorganizować w swojej parafii, wspólnocie autokar i przyjechać na Narodowy Marsz. Myślę, że to jest bardzo ważne, też tak z perspektywy osoby młodej. Mówię, że dla mnie było bardzo budujące zobaczyć w zeszłym roku te tłumy tak naprawdę na Starówce Warszawskiej i też tłumy młodych ludzi, rodzin, osób w moim wieku, które opowiadają się za tymi samymi wartościami i mają taki sam światopogląd, bo często myślę, że szczególnie właśnie w Warszawie można pomyśleć, że no jest nas garstka, że jest nas malutko i to gdzieś takie spotkanie się, podbudowanie jest bardzo motywujące też do dalszego działania i no i właśnie bronienia życia i rodziny.
Tak, trzeba podkreślić, że taki marsz nie jest marszem przeciwko komuś. To jest marsz, podczas którego chcemy promować takie wartości jak życie, jak rodzina. Można powiedzieć, że taki marsz jest wielkim świętem rodziny i to nam pokazuje, że tak naprawdę nie jesteśmy w mniejszości. Próbuje nam się wmówić, że dzisiaj właśnie tak wiele osób jest przeciwko życiu, przeciwko rodzinie, ale kiedy zgromadzimy się na takim marszu, który ma charakter narodowy, to zobaczymy, że w nas jest wielka siła.
Zgadza się, te manifestacje, te marsze, które odbywają się w Warszawie, są, myślę, że bardzo liczne, bowiem na każdym pojawia się blisko 10 tysięcy osób, a zatem jest to już poważna liczba. Dlatego od zeszłego roku przyjęliśmy taką formułę ogólnopolskiego marszu, który odbywa się w innego dnia niż wszystkie pozostałe marsze lokalne. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, że ta Warszawa jednak jest sercem Polski, jest stolicą. To tam są media, to tam są politycy, którym też trzeba przypominać czasami o tym, jak ważne są te wartości, które niesiemy podczas marszów dla życia i rodziny. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie w centralnym miejscu w naszym kraju pojawiła się wielka manifestacja w obronie życia, manifestacja w obronie rodziny, w obronie małżeństwa. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby w tworzenie tego wyjątkowego przedsięwzięcia włączały się także inne grupy, organizacje. Mamy szereg partnerów, którzy każdego roku pomagają swoją ciężką pracą w przeprowadzeniu tego wydarzenia, bowiem rzeczywiście rąk do pracy zawsze potrzeba nam wiele przy takim wydarzeniu. Chcemy, żeby to było bardzo profesjonalnie zorganizowane. Chcemy, żeby to wydarzenie także pozostawało w pamięci tych osób, które się na nim pojawiają. Staramy się także, żeby podczas marszu nie tylko dawać świadectwo, ale także żeby przypominać dobre przykłady, żeby przypominać słowa papieża Jana Pawła II, którego nazywamy papieżem rodziny, który był wielkim obrońcą życia. Przypominamy słowa prymasa Wyszyńskiego, który także te wszystkie sprawy uznawał za niezwykle ważne dla przyszłości naszego narodu. Pokazujemy doskonałe przykłady także osób zwykłych, świeckich, którzy żyją w małżeństwie przez wiele lat i są doskonałym wzorcem do naśladowania. W tym roku w szczególny sposób ze względu na hasło "I ślubuję Ci" będziemy starali się pokazać zwykłych małżonków, którzy żyją ze sobą 10, 20, 30 i więcej lat i wciąż są szczęśliwym małżeństwem. Te dobre przykłady musimy pokazywać, bowiem no niestety nasz świat jest współczesny, zalany bardzo negatywnymi wzorcami kulturowymi i musimy w jakiś sposób oddawać pewną kontrę do tych negatywnych wzorców, starać się pokazywać dobre wzorce. Mało tego, to musi być zawsze w bardzo atrakcyjnej formie przedstawione, bowiem no wiemy, jaka jest rzeczywistość dziś. Trudno nam wygrać z internetem, mówiąc już wprost, tak w walce o młodego człowieka, o jego duszę, no bo zawsze ten internet może okazać się o wiele bardziej atrakcyjny. Stąd też nasze wydarzenia starają się być bardzo przyjazne i atrakcyjne dla młodego pokolenia. W tym roku mogę już Państwu zapowiedzieć, że oprócz oczywiście marszu, oprócz wszystkich tych wydarzeń, które zawsze odbywają się podczas Marszu dla Życia i Rodziny, będzie także element taki urozmaicony, urozmaicający, ubogacający to wydarzenie, bowiem będzie koncert Arki Noego w Warszawie na Placu Zamkowym. To też myślę, że będzie wyjątkowy moment, żeby posłuchać tych hitów, przebojów, które myślę wychowały niejedną młodą osobę, także w pewnym sensie mnie, bo jak byłem dzieckiem, to już Arka Noego grała. Dziś Robert Lica, Friedrich, nie gra ze swoimi dziećmi, ale ze swoimi wnukami, bowiem minęło 20 lat. Wyjątkowy zespół, wyjątkowe miejsce, wyjątkowa sytuacja. Zachęcam, żebyście Państwo byli także razem z nami 18 września w Warszawie. Dajmy wspólnie wielkie świadectwo w obronie życia i rodziny.
Chciałoby się powiedzieć, że w tym miejscu możemy już zakończyć nasze wystąpienie, ale w naszej działalności ProLife najważniejsza jest modlitwa. Ona zawsze jest punktem wyjścia, ona jest fundamentem. Ważne jest nasze działanie, nasze zaangażowanie, te kampanie, które podejmujecie na co dzień, ale ważna jest także wiedza. Wiedza merytoryczna, jeżeli chodzi o wartość życia ludzkiego i jego obronę. My bardzo często dzisiaj spotykamy się z dezinformacją, z fake newsami i wasza fundacja przygotowała kompendium ProLife. I myślę, że to może być taka dobra lektura na wakacje dla każdego, dla kogo takie wartości jak rodzina i małżeństwo są ważne.
Tak, kompendium ProLife to jest publikacja napisana przez naszego eksperta, natomiast publikacja napisana we współpracy z profesorem Aleksandrem Nalaskowskim oraz profesorem Bogdanem Hazanem, a zatem mamy pewność, że jej poziom merytoryczny jest naprawdę bardzo wysoki. Jest to publikacja napisana po to, żebyśmy się wyposażali w wiedzę, jeśli chodzi o dyskusję z naszymi przeciwnikami ideowymi, no bo trzeba powiedzieć wprost, na co dzień spotykamy się z ludźmi, którzy często mówią o tym, że aborcja powinna być legalna, no bo przecież trzeba tam dać możliwość wyboru kobiecie. Te wszystkie slogany powtarzane przez lewicowe media, lewicowe organizacje, no niestety gdzieś tam kiełkują u wielu osób w głowach i trzeba się temu mocno sprzeciwiać. I oczywiście, gdy przyjdziemy i powiemy nie, aborcja powinna być zakazana, bo tak mówi Kościół, no to możemy się spotkać z tym, że nie przekonamy naszego interlokutora, ale gdy powołamy się na badania naukowe, powołamy się na badania naukowe osób, które nie są zaangażowane w życie Kościoła, bo często są niewierzące nawet wprost. Powołamy się na badania specjalistów, którzy mówią wprost, życie rozpoczyna się w momencie poczęcia, a nie tam w momencie, kiedy na przykład dziecko będzie w stanie samodzielnie żyć poza organizmem matki. To jest często ten argument powtarzany przez lewicowych aktywistów. Mało tego, pojawiają się już w nowoczesnych trendach opinie, że życie rozpoczyna się wtedy, kiedy już dziecko się urodzi i kiedy będzie samodzielne. To już w ogóle aberracja, ale niestety Peter Singer, taki australijski filozof, o tym mówi, więc musimy przeciwdziałać i sprzeciwiać się takim postulatom i wyposażeni właśnie w wiedzę zawartą w takim kompendium ProLife, które wydaliśmy na przykład, możemy już być gotowi do dyskusji. Książeczka jest napisana w bardzo przyjazny sposób, pomimo tego, że zawiera masę przypisów, to jest tak napisana, abyście Państwo, czy każdy przeciętny czytelnik, który chce w wolnej chwili do niej zajrzeć, żeby mógł wszystko łatwo zrozumieć. Kompendium ProLife jest dystrybuowane przez nas bezpłatnie, bowiem jest to nasza misja, aby szerzyć te wszystkie dobre sprawy i dobre idee. Więc każdy, kto chciałby się w takie kompendium wyposażyć, na stronie internetowej Centrum Życia i Rodziny może znaleźć więcej informacji na ten temat.
Dokładnie tak, kompendium ProLife to dobra lektura na wakacje dla każdego z nas. Rozmawialiśmy o ogólnopolskich inicjatywach Fundacji Centrum Życia i Rodziny, a naszymi gośćmi byli pan Paweł Ozdoba, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny, publicysta oraz politolog. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy także Aleksandrze Mielewczyk, która jest redaktorką portalu Marsz Info oraz absolwentką Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dziękuję również.
A już teraz rozpoczyna się uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy senior archidiecezji poznańskiej.